Radio Kapitał.
Dzień dobry Państwu, z tej strony Karolina Plinta, Godzina Szumu, Radio Kapitał. Tym razem moją gościnią jest Alicja Knast. No niestety już była dyrektorka Muzeum Śląskiego, za to przyszła dyrektorka Narodowej Galerii w Pradze. Pani Alicja zwyciężyła konkurs, wyniki, jakby wieść o tym gruchnęła w zeszłym tygodniu. Pani Alicja, bardzo gratuluję i witam.
Dziękuję, też się cieszę, ale i cieszę się przede wszystkim z zaproszenia do Szumu. Rzeczywiście w Muzeum Śląskim często gościliśmy na łamach. Czasami były pozytywne recenzje, czasami bardzo negatywne, aż nie bardzo, po prostu były bardzo krytyczne, więc się cieszę, że mogę również być gościnią, pani to ładnie ujęła, na tych łamach i na antenie.
Tak, na antenie oczywiście Radia Kapitał, przypominam, żeby radiowcy się nie obrazili. Pani Alicjo, no jest pani świeżo po tym ogłoszeniu wyników konkursu. Co pani teraz właściwie robi? Co się robi, jak się zwycięża konkurs?
Znaczy, jak się zwycięża konkurs, to przede wszystkim się kończy swoje stare projekty. Ja przez ten rok od momentu zakończenia pracy w Muzeum Śląskim no, nie za bardzo mogłam próżnować, ponieważ okazało się, że jest mnóstwo projektów, które wymagają takich kompetencji jak moje, więc nigdy nie byłam tak zajęta, czyli byłam zajęta po prostu inaczej. Wspierałam kilka muzeów w Polsce w różnych takich czy rozwiązaniach strategicznych, czy też w jakiejś analizie bieżącej działalności. To naprawdę był świetny czas i też bardzo przydatny teraz, nawet w tym moim myśleniu o przyszłej galerii. Więc nie można powiedzieć, że nie próżnowałam, a do tego jeszcze rzeczywiście przygotowuję się do tej misji, tak to widzę i staram się być no, też czuła na tą sytuację, która jest w tamtym kraju. No, nie za bardzo wyobrażam sobie sytuację, w której dyrektor dużej albo jednej z największych instytucji nie wie, co się dzieje na bieżąco, więc to też robię. No i oczywiście próbuję się zanurzyć w języku czeskim, jak tylko to, najbardziej tylko to jest możliwe, czytając po prostu przede wszystkim prasę codzienną, no ale też z tą świadomością, że nie wszystko jeszcze rozumiem, no bo jednak to, co jest niezwykle istotne i co ode mnie jest oczekiwane i to bardzo mocno czuję, to, że jednak się nauczę języka czeskiego.
No właśnie, będzie pani chodziła na jakieś lekcje czeskiego?
Tak, tak. Będę miała taki intensywny kurs, taki można powiedzieć crash course, który po prostu pozwoli też dostosować do tych potrzeb, które są. A te potrzeby to nic innego jak komunikowanie się z ludźmi, którzy naprawdę nie znają angielskiego, nie nauczą się go i też może by czuli się skrępowani, gdyby mówiła do nich po polsku, więc no, jest bardzo wiele powodów, dla których powinnam się tego czeskiego jednak nauczyć, ale głównie jeżeli mówimy cały czas w muzeach dzisiaj o dobrym komunikowaniu się ze światem zewnętrznym, no to niestety trzeba zacząć samego siebie. Więc dlatego taka dosyć mocna motywacja, żeby to zrobić.
Dobrze. No zastanawiam się, bo pani jest Ślązaczką i czy będzie pani tęsknić za Śląskiem? Co jest ciężkie, żeby się wyprowadzić z tego Śląska?
Wie pani co, nie. Ja myślę, że tyle razy się wyprowadzałam ze Śląska. Zaczęłam od czasów studiów, że dla mnie, jestem Ślązaczką, czuję się Ślązaczką, jestem zdeklarowaną Ślązaczką w spisie powszechnym w 2002 roku, kiedy jeszcze nikt wtedy nie wiedział o czymś takim jak poczucie takiej tożsamości, ale to nie ma większego znaczenia. Ja podawałam o tym w czasach moich katowickich, ale uważam, że ten właśnie słowo ważne i istotne dla tej anteny. Kapitał śląski jest istotny, ponieważ kwestia pogranicza, kwestia jakiejś akceptacji innego jest jednak gdzieś wpleciona w losy Górnego Śląska, które obserwowało wizytę bardzo różnych osób właściwie z każdej części Europy w celach oczywiście zarobkowych i ta postawa takiej tolerancji wobec innego jest na Górnym Śląsku bardzo duża. Ona nie jest stawiana, nie jest dyskutowana, nie jest omawiana, ale tak naprawdę ona po prostu bardzo mocno jest i myślę, że to jest coś, co po prostu powinniśmy pamiętać. Nie zapomnę kiedyś, jak byłam członkinią Rady Społecznej przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Kiedyś pan rzecznik zapytał się nas, no i jak to jest Paradą Równości w Katowicach, no więc był po świeżo po Paradzie Równości we Wrocławiu. No a my mówimy, no ale w czym problem? Dlaczego, że te parady w Katowicach są naprawdę wspaniałym wydarzeniem jeżeli jest jakakolwiek reakcja, to naprawdę jest marginalna. Więc to pokazuje też bardzo wielką otwartość i bardzo wielką też otwartość na inność i jakąś taką postawę tolerancji w całym regionie, nie tylko w gronie osób, które zajmują się kulturą czy sztuką. Także myślę, że to jest naprawdę godne podkreślenia, o czym się naprawdę na Górnym Śląsku nie mówi. No i też taka postawa jakby świadomości, że ten proces się nie kończy, że zawsze byli jakieś osoby, które nie były autochtonami, no i były, są i będą. I myślę, że to jest na Górnym Śląsku. Więc to pogranicze, o którym zaczęłam mówić, jest czymś, co bardzo pewno pomoże. Ja dosyć szybko rzeczywiście wyfrunęłam stamtąd po to, żeby wrócić w 2014 roku i rzeczywiście jakiś tam, tak to trochę odbierałam jako swoją powinność, żeby jednak dołożyć coś do rozwoju regionu, ale tak naprawdę to był bardzo fajny okres dla mnie, taki formacyjny można powiedzieć, bo tym bardziej też zrozumiałam, skąd te moje różne jakieś pomysły na pracę zawodową. Więc w wielkim skrócie się cieszę, ale też z drugiej strony podczas pracy w Katowicach mieliśmy kilka projektów, które wyraźnie pokazywały, że i też były one poniekąd powodem, dla którego ja naprawdę nie miałam żadnych problemów, żeby aplikować na to stanowisko. Mianowicie pewną wspólnotę, pewną gdzieś jakiś wspólny mianownik tego krajobrazu kulturowego, który jest na Górnym Śląsku i który gdzieś się wiąże z, czy jest ściśle związany z Bramą Morawską, z regionem morawsko-śląskim i to myślenie oczywiście też jest, bo nie tylko na tym poziomie instytucjonalnym i w projektach, na przykład zrobiliśmy taki wspaniały album razem z Instytutem Herdera i z Muzeum Śląskim w Opawie Górny Śląsk z powietrza. Bardzo Państwu polecam to, bo to widać, jak po obu granicach mamy de facto tę samą zabudowę, te same założenia urbanistyczne, bardzo podobną architekturę. I na przykład projekt, pamiętam, z Peregriną, który pokazywał z kolei muzyczne wątki w twórczości takiej poetyckiej, średniowiecznej i muzycznej, który zrobił zespół Peregrina, który zainspirowany sztuką śląską, szeroko pojmowaną w naszej galerii, stworzył rzeczywiście taki fantastyczny program, który mógłby spokojnie być też częścią programu jakiegoś muzycznego w Pradze, ponieważ te rzeźby wywodzą się z kręgu właśnie praskiego i wrocławskiego. Więc no jakby pracując na Górnym Śląsku, no to już bardzo niedaleko jest do tego kręgu kulturowego właśnie regionu morawsko-śląskiego czy tak zwanej Czechii. Więc odpowiadając na Pani pytanie, czy może podsumowując to, co powiedziałam, absolutnie nie czuję jakiegoś dyskomfortu, czy to nie jest to samo, gdybym startowała w konkursie na, nie wiem, jakieś stanowisko w Belgii czy w Holandii. To naprawdę jest zupełnie inna historia. Zresztą bardzo Państwu polecam też takie, Państwu, znaczy słuchaczom polecam takie myślenie o tej części Europy, ponieważ widzę, że nas to wszystko, wszystkich to bardzo dziwi, dlaczego to zrobiłam, a tymczasem jest to po prostu niezwykle takie, można powiedzieć, budujące zobaczyć się w szerszym kontekście niż swój własny podwórko. A więc na ten temat mogłabym bardzo dużo opowiadać, ale to może nie dzisiaj.
Rozumiem, że ta kwestia tożsamości była też jakąś kartą przetargową podczas rozmów kwalifikacyjnych. Powiedziała mi pani, jestem Ślązaczką, to w zasadzie już jest prawie w pracy. No i minister jakoś to zaaprobował.
Nie, staram się tego unikać. Dlatego, że to jest jakby gdzieś na samym końcu. Powiedziałam to na samym końcu i to był taka, można powiedzieć, wisienka na torcie, jeżeli chodzi, gdyby ktoś chciał znać moją motywację, to oczywiście jest to jedna z nich. Ale tak naprawdę to jest jakieś moje głębokie przekonanie, że za mało opowiadamy o specyfice czy o fenomenach Europy Środkowej, a za dużo próbujemy naśladować, mam na myśli życie kulturalne. Nie mam na myśli tylko i wyłącznie galerii sztuki. Za dużo myślimy, przyglądamy się tęsknie dokonaniu w muzeach Europy Zachodniej czy muzeach po drugiej stronie oceanu. Więc to jakby takie poczucie solidarności towarzyszy mi odkąd pamiętam. I myślę, że dzięki temu, że jestem Polką w Czechach, możemy jakby trochę popracować nad tą kulturą środkowej Europy wspólnie poprzez wspólne projekty.
No, mam wrażenie, że tam w pracy też jest kilka osób, które się interesują tym tematem i na pewno będzie z kim to robić. Ja na przykład zastanawiam się, jak to się stało, że pani w ogóle, jakby, bo ja na przykład ostatnio sama udzieliłam wypowiedzi do radia czeskiego, które się nazywa Radio Vltava, zdaje się. Tak. I oni się mnie tam pytali intensywnie, bo teraz wczoraj trwa taka wielka dyskusja, kim jest Alicja Knast.
Pojemy.
No i to jest w zasadzie dosyć ciekawe pytanie, jakby kim jest Alicja Knast i jak to się stało, że pani jest tą osobą, którą jest, czyli menadżerką, dyrektorką kultury. Kiedy pani zdecydowała się po prostu pójść w tym kierunku, takim dosyć specyficznym, no bardzo odpowiedzialnym?
Tak, oczywiście najgorsze jest to, że świat potrzebuje szufladek, żeby jakoś ten chaos ogarnąć, to potrzebuje szufladek, typologii, jakiejś kategoryzacji, no i to jest trochę zgubne, no bo właściwie to na pewno nie wyczerpuje jakiegoś katalogu, znowu katalogu, ale jakiegoś zestawu rzeczy, które ludzi interesują, czy to są artyści, czy to są menedżerowie kultury, jak to się stało, no to jest dosyć proste. Ja w latach 90., no powiedzmy sobie to szczerze, to był naprawdę trudny okres. Pamiętam, że no strasznie trudne czasy studiów, kiedy specjalnie nie mogliśmy być osobami aktywnymi zawodowo, żeby na przykład sobie po prostu dorobić, nie było Starbucksów. No więc te czasy studiów naprawdę były niezwykle skomplikowane pod tym względem. No więc ja starałam się też, jako już wiedziałam, że będąc muzykologiem, no to nie jest zawód, który teraz otwartymi ramionami pozwala mi znaleźć pracę wszędzie, ale wiedziałam, co chcę osiągnąć, mianowicie chciałam pracować w Muzeum Instrumentów i taki był też powód, dlaczego wybrałam Poznań. Ja byłam laureatką olimpiady, więc miałam wolny wstęp na studia. I to się też stało. Potem gdzieś, nie wiem, to był drugi, chyba trzeci rok studiów, chyba trzeci, bardzo chciałam skorzystać z możliwości stażu i zgodzono się wówczas, żebym przychodziła do muzeum. Nie wiedziano co za bardzo, co ze mną robić, no ale nie wiem, czy coś pomogłam instytucji, no ale z całą pewnością zaczęłam się przyglądać temu, jak to muzeum funkcjonuje. I na czwartym roku, czy na piątym, pamiętam, że już ktoś z moich kolegów, muzealników spotkany przez przypadek gdzieś na jakimś koncercie doradził mi, żeby mimo wszystko zapytała się, czy jest jakaś możliwość zatrudnienia. No i pamiętam, że wtedy poszłam na uczelnię do pana profesora Konstantego Kalinowskiego, świętej pamięci, no i poprosiłam go, powiedziałam mu, że strasznie chcę pracować w Muzeum Instrumentów, czy może coś z tym zrobić, że byłam na praktykach i marzę o tym. No i za 2 tygodnie pracowałam. Więc od tego się zaczęła galeria muzealna, ale pamiętajmy, że jestem muzykologiem, więc nie miałam przygotowania do pracy z obiektami z zakresu szeroko pojętej kultury wizualnej. No a później już lata 90. były też trudne, ponieważ mówiłam o tym wcześniej, ale one były trudne, ponieważ no, nie było możliwości rozwojowych żadnych. Pamiętam, że wykucaliśmy się o kartki papieru do ksero, bo po prostu tego też nie było. No i jeżeli jak się tylko znalazła okazja, to skorzystałam z możliwości bycia członkiem ICOM, tego International Council of Museums, a z tym się wiązała też możliwość wyjazdu na konferencję. Zresztą pan profesor Konstanty Kalinowski bardzo mnie wspierał, bardzo. I dzięki temu zaczęły się